Kacprze.
Witam Cię w kolejnym odcinku produktowania, ponieważ tak kazali mi zapowiadać ten program.
Z werbą.
Z werbą.
Z biglem.
Więc witam Cię w kolejnym odcinku. W tym odcinku rozmawiać będziemy o podsumowaniu stanu UX-u w Polsce, przeprowadzonego przez
fantastycznych ludzi, którym się chce co roku to robić. Ja ich podziwiam za to. Igę Mościchowską, Joannę Rutkowską i Tomasza Skórskiego.
Fantastycznie.
Bardzo im dziękujemy za to, że to robią co roku.
Widziałem kilka pochlebnych komentarzy z podziękowaniami, także myślę, że dociera do nich taki feedback przez online, ale też nie bójmy się dziękować za takie aktywności. Jakie masz ogólne wrażenie? Ponieważ ja się przyznam, wiesz, że ja nie czytam rzeczy, więc ja po prostu...
Ale oglądasz i słuchasz.
Obejrzałem live całą transmisję z przekazania tego raportu oraz wysłuchałem ludzi, którzy mają opinię na temat tego raportu.
Więc jestem bogatszy o opinie. Opinie są najważniejsze. Jakie najciekawsze opinie, Kacper, najpierw, zanim przejdziemy do naszej...
O, przechodzimy od razu?
Oczywiście.
Aha, jakie słyszałem najciekawsze?
Tak, co słyszałeś? Najpierw ploteczki, a potem
Przede wszystkim bardzo intensywna dyskusja na temat różnic zarobkowych pomiędzy kobietami a mężczyznami w naszym środowisku. To był jeden taki temat.
Było gorąco.
O, było super, bo mężczyźni wcale nie są łatwo przyznać, nie są w stanie łatwo przyznać, że to wynik systemu. Być może jest to wynik innych czynników, takich jak agreeability albo...
Albo tego, że nie musimy robić przerwy w karierze, narodzenie dzieci na przykład.
Tak, więc myślę, że tu jest dużo jeszcze można zrobić. Mój feminizm, w sensie feminizm, który przeze mnie cały czas przebija się i moje działania feministyczne. Myślę, że jeszcze mam tutaj dużo do roboty w tym temacie.
Nie, no, problem jest trudny, bo faktycznie jest dużo czynników i też kwestia tego, jakich rodzajów zadań się podejmują kobiety i mężczyźni. Jakby nie chcę tak oferować wyroków, że o, to tylko system i to jest tylko problem i odpowiedź jest jasna, ale faktem jest, że różnica istnieje. Ale czy to dobrze, czy źle? Nie wiem.
Panuje tak duży szowinizm wśród zarządów różnego rodzaju.
No dobra, to wymagajmy od siebie więcej.
Tak.
Już kończąc ten temat, dziewczyny do boju, a
nie
faceci
dziewczyny do boju.
Faceci
też powinni, jakby wiesz, w związku z tym, jak wygląda ta sytuacja, być może jest to patronizowanie kobiet w moim wydaniu, natomiast wydaje mi się, że mężczyźni powinni innych mężczyzn, my powinniśmy siebie wzajemnie jakoś sprawdzać i pilnować.
Oczywiście.
Tego, czy nie promujemy takich zachowań, które, no, na które się teoretycznie nie zgadzamy na forum publicznym, a potem nagle się okazuje, że już można koleżance powiedzieć coś śmiesznego.
To jest ważki problem, Kacper, ale myślę, że dużo bardziej zainteresowało mnie tak naprawdę rozkład doświadczenia zawodowego specjalistów User Experience, o którym wspominałeś przed naszym nagraniem. Co Ciebie tak zaintrygowało w tym temacie?
Dobrze, jeżeli miałbym wymienić jedną rzecz, która mnie interesuje w tym raporcie, to byłoby to, że jest mało juniorów, w sensie, że ta piramida brakuje jej podstawy. Jak powinna wyglądać zdrowa piramida społeczna?
To powinna być krzywa normalna. Powinna być
rozkład normalny?
Tak, rozkład normalny, dzwonowy. To znaczy, że najwięcej powinno być średnich i mało skrajnych, tak? Czyli mało osób bardzo mało, znaczy mniej osób bardzo mało doświadczonych, mniej osób bardzo doświadczonych z drugiej strony, dlatego że chodzi o ilość czasu spędzoną na każdym poziomie i według mnie z poziomu juniora można wyjść szybko. Nie wiem, czy tak szybko, jak pokazywali to autorzy raportu, natomiast można z poziomu juniora wyjść szybko, bo to są umiejętności, które głównie można nabyć samodzielnie, czytając, ucząc się, poddając się mentoringowi, robiąc projekty. Bardzo szybko dochodzimy do tego poziomu, kiedy jesteśmy w podstawowym zakresie sami wykonywać zadania. Natomiast najdłużej, wydaje mi się, powinno to dojrzewanie trwać na poziomie mida. A tutaj też widzimy bardzo szybki skok od razu do poziomu seniora. I co to właściwie oznacza? Czy to znaczy, że nasza skala jest za krótka i po seniorze powinny być jeszcze principale, eksperci, masterzy i mamy sztucznie to dokładać? Czy rozumiemy seniorów jako te osoby, które już wszystko wiedzą i tak naprawdę w tej branży już nie ma się gdzie dalej rozwijać?
Wydaje mi się, że to jest trochę tak, Joanna. Jest pewna kwota brutto, której nie możesz przekroczyć jako zwykły UX designer. To znaczy, przedstawiając jako kierownik, nie wiem, bo nie byłem nigdy kierownikiem, ale wydaje mi się, że to tak jest. W sensie z poziomu człowieka, który nie zarządzał zespołem i finansami tego zespołu. Że jest pewna kwota, którą możesz uzasadnić swojemu zwierzchnikowi. Powiedzieć, potrzebuję tyle pieniędzy, bo ten człowiek wytworzy wartość, która zrównoważy ubytek w naszym budżecie. I jak mówisz, muszę zatrudnić normalnego designera, który będzie zarabiał tyle pieniędzy, to ten szef nie dojdzie do niego, że okej, okay, takie są realne rynkowe, coś tam, jestem w stanie zapłacić. Nie, on sobie pomyśli, nie, nie, za takie pieniądze to ty już weź kogoś super doświadczonego, żeby ta wartość była większa.
Jak jest zwrot z tej inwestycji?
I dlatego wszyscy, w związku z tym, że ciężko jest znaleźć dobrych ludzi na rynku i w związku z tym, że najczęściej nawet dobrzy ludzie na rynku nie mają aż tak dużo doświadczenia, żeby nazwać ich seniorami, to i tak upychasz ich na stanowisko seniorskie, żeby uzasadnić kwotę dyktowaną przez niedobór pracowników na rynku. I mamy troszeczkę problem z tym, że te kwoty są nieunormowane. Mówi się o tym, że rynek deweloperów w HR-ze, że rynek deweloperów, deweloperzy są rozwydrzeni, że to jest bańka, która pęknie w którymś momencie, że jakby to wszystko jest napompowany rynek, który czeka tylko na to, żeby się zawalić w jakiś sposób. Bo czy ci wszyscy ludzie robiący produkty w digitalu, strony i tak dalej, czy oni rzeczywiście dostarczają wszyscy wartość równomierną zarobkom, które utrzymują?
To jest bardzo trudne pytanie, ale podejrzewam, że nie.
Patrząc zdrowo, na... rozsądkowo, podchodząc
tak,
do problemu.
Ale patrząc nawet po moim podwórku, tak ja patrząc budżetowo na mój zespół, wiem, w którym momencie było nas stać na to, ile musieliśmy mieć osób, ile musieliśmy mieć osób seniorskich, czy osób, które są bardzo doświadczone, które potrafią w racjonalnym czasie dostarczyć dużą wartość. Żeby zrównoważyć posiadanie juniora, czyli osoby, która w dużo dłuższym czasie, bo musi się nauczyć, popełnia po drodze błędy, robi rzeczy wolniej, bo jeszcze ich nie zna, robi je po raz pierwszy i tej wartości przez to dostarcza relatywnie mniej, tak? Czyli więcej czasu zajmuje dostarczenie mniejszej porcji zwrotu. I u mnie proporcja taka była, że no, musieliśmy mieć co najmniej czterech seniorów, żeby móc zatrudnić jednego juniora i poświęcić, i to jest jeszcze drugi aspekt, bo nie tylko poświęcić pieniądze budżetowe zespołu, to znaczy na pensję, tak, i nie licząc, równoważąc ten zwrot, ale jeszcze trzeba się liczyć z tym, że ta osoba zabiera, tak nieładnie mówiąc, ale wykorzystuje czas osób bardziej doświadczonych, co oznacza, że nasi seniorzy stają się troszeczkę mniej produktywni przez to. Więc to wszystko trzeba zbalansować, to jest trudne na pewno, ale jakby inne branże sobie z tym radzą, my też powinniśmy sobie jakoś z tym radzić i wydaje mi się, że ten rozkład, który widzimy w raporcie, bardziej odzwierciedla podejście rynku i kondycję rynku i firm zatrudniających, niż tak naprawdę samych tych specjalistów. Ja bym się w ogóle nie obrażała na nich, czy nie oburzała, że oni się mianują seniorami, czy
w ogóle to, wiesz, to jest kwestia oburzenia, to jest obserwacja, jakby my tutaj nie jesteśmy.
Ale słyszałam takie opinie, wiesz, że o jak to już po tam, można zostać już seniorem po tam dwóch latach, czy trzech latach. No, co to znaczy zostać seniorem? Jeżeli nie są dokładnie określone kryteria, co to znaczy być seniorem, a mało firm ma takie kryteria określone w postaci listy umiejętności dosłownych, i jeżeli tak naprawdę od tego tytułu zależy moja pensja jako pracownika, a po drugie to, jaki ja mam wpływ na organizację, bo albo ktoś mnie traktuje poważnie, albo nie, no to ja się nie dziwię, że wszyscy upychają się seniorami, tak? Czy próbują się mianować, czy jakby robią wszystko, żeby tam wskoczyć. Bo to jest, być może, to jest jedyna sensowna pozycja do realizacji tego zawodu w firmach.
Poczekaj, ale ty mówisz, czy naprawdę nie ma sposobu, żeby z juniora wyciągnąć wartość taką, żeby kompensowało utrzymanie tego juniora?
Oczywiście, że jest, ale to wymaga dużej ilości planowania i przemyśleń ze strony, która jest szefem tego zespołu. Tak?
No, oczywiście.
Ty musisz przewidzieć, jakie możesz dać zadania, które nie wpłyną negatywnie w przypadku porażki na kondycję całego zespołu, nie zawalą produktu i nie zniechęcą klientów, a jednocześnie jeśli wyjdą, no to super, fantastycznie, no i żeby jednak to nie było na przykład praca nadmiarowa, czyli że dwie osoby pracują i jak wyjdzie, to super, jak nie wyjdzie, to jakby w ogóle nic z tego, nic się nie dzieje. Z jednej strony trzeba mieć taką poduszkę powietrzną, ale z drugiej strony te wyzwania muszą być realne. To nie może być tak, że ta osoba jakby paralelnie sobie tworzy coś tam, co prawdopodobnie nigdy nie wykorzystamy. Bo to jest też krzywda dla tej osoby.
To jest bardzo ciekawe. A wracam do tego, ponieważ ja się tak zastanawiałem przez chwilę, czy to, że mamy tak mało juniorów, czy to znaczy, że nasz rynek się nie rozwija? Czy to znaczy, że... No bo nie wiem jak to traktować. Zakładałbym, że jeżeli rynek UX-owy ma się rozwijać w Polsce, to musi być więcej juniorów niż ludzi, którzy już mają wykształcenie. Bo to znaczy, że za jakiś czas tych ludzi wykształconych w jakimś stopniu będzie więcej. I ten środek powinien się tak rozszerzać. Z tego środka część powinna powoli tak bąbelkować jako ci rozpoznawalni eksperci na samą górę. Ale
to jest ciekawy termin. Co to znaczy rozpoznawalny ekspert? Powiem szczerze, ja się na przykład nie czuję rozpoznawalnym ekspertem i nie wiem, jak to zdefiniować. Mm-hmm. Bo ja bym powiedziała, rozpoznawalny ekspert to jest Don Norman.
To jest rozpoznawany przez innych ekspertów.
A być może. Jest problem. Czy to ma być ekspert przez ekspertów, czy to ma być popularka?
Podejrzewam, że dla ekspertów UX-owych w naszej branży nie jestem rozpoznawalnym ekspertem.
Okay. No dobra,
więc
to
może to jest kwestia relacji. Ale to też jest ważne pytanie. Kogo w Polsce ja mam obserwować, słuchać, inspirować się i tak dalej? Jest Wojtek Kutyła, on się tak nazywa?
Tak, Wojtek robi świetny warsztat.
Wystartował przedwczoraj chyba program mentorski, w sensie są jakieś zgłoszenia do jego programu mentorskiego i bardzo intensywnie myślę o tym, żeby się do tego nie zapisać wydarzenia, chociażby dlatego, że on jest taką osobą, która rzeczywiście robi w edukacji UX-owej, ma jakiś spoko, podoba mi się jego podejście do tego, co to znaczy mentoring, że to nie jest relacja wyłącznie jednostronna, tylko to też mentor jakieś ma korzyści i czerpie z tej relacji. No, więc myślę o tym, ale też czy jest tylko jeden mentor w takim razie w Polsce? Czy do osób, które na przykład Pauliny są ekspertami rozpoznawalnymi dla mnie? Tylko dlatego, że udowodniły prowadząc swój biznes, że są w stanie i pozyskiwać klientów. No, a mówi się też o nich, pojawiają się na wydarzeniach branżowych i tak dalej. Natomiast nie mam takiego dostępu, nie czuję, że mam taki dostęp do nich jako do mentora, że tak łatwo jest wśliznąć się i zadać pytania albo...
Tak? Nie możesz zadzwonić po prostu i się umówić na kawę?
No nie, ale to wiesz, ja może tak, ale czy, nie wiem, jakiś junior, który tak naprawdę dopiero poznaje to wszystko, czy on ma takie przekonanie, że ludzie są otwarci na to, żeby zadawać im pytania i dowiadywać się od nich, jak być lepszym specjalistą. Więc nie wiem, gdzie są ci eksperci, do których można bezproblemowo się ich chwytać, uczepiać.
Może to nie jest tak, że to jest ich główna rola, żeby można się było ich chwytać i uczepiać i pytać. Pewnie niektórzy są otwarci na relację mentoringową. Pewnie dużo osób jest otwartych na tę relację. Z jakiegoś powodu pamiętam, że był taki moment, w którym te mentoringi były dość popularne, po czym się gdzieś rozpłynęły, nie wiem co się stało. Pamiętam, że byłam w 2016 albo 2015 roku na takim meetupie mentoringowym, który robiły dziewczyny z Element Stop w Poznaniu. To nie było wtedy typowo UX-owe, to było po prostu dla projektantów. I to było bardzo fajne, bo tam się zgłosiło do mnie bardzo dużo ludzi, z którymi później utrzymywałam relacje przez dłuższy czas. Natomiast to nigdy nie było jakoś formalne, czy jakoś związane z uczelnią, czy z jakimś nauczaniem, papierem, czymkolwiek. Tylko bardziej relacja taka nieformalna, poradowo, kawowa, tak to nazwijmy. Wydaje mi się, że takiego rodzaju relacji jest więcej, tylko my o nich nie słyszymy. I to nie jest tak, że tylko jest jedyny Wojtek z programem mentoringowym. Pewnie oficjalnie.
Jest tylko jeden, który marketingowo podchodzi do, w sensie, że podchodzi do mentoringu jako do jakiegoś
produktu.
Swojego produktu w portfolio rzeczy, które robi.
Co jest bardzo fajne i może powinniśmy w ogóle do tego wrócić i zachęcić te wszystkie osoby, które się ukrywają jako mentorzy i robią to tak czy siak, żeby się ujawnili. Być może Wood w ogóle powinien być taką jakąś platformą do tego, ponieważ tam się spotykają dinozaury UX-owe
tak.
i nie dinozaury, i kurczaczki też, świeżaczki. Wszyscy się tam spotykają, w jaki sposób krzyżują. To, być może to powinno być miejsce takie do...
Glukoza.
Glukoza, przepraszam.
Może Wód Warszawski powinien być platformą dla mentorów i ludzi, którzy chcieliby uzyskać jakieś światełko w tunelu.
Dziękuję, to chciałam powiedzieć, Kacper.
I zadbamy o to. Dla tych, którzy śledzą produktowanie, ale nie są przekonani o tym, co jeszcze robimy, w sensie nie wiedzą, co jeszcze robimy, to między innymi jesteśmy zaangażowani w to, żeby wydarzył się w tym roku Wód Warszawski. Będziemy zdradzać Wam szczegóły, jeżeli Kaja nas nie zabije.
Ale wszystkie osoby zainteresowane Wodem Warszawskim, Wód Warszawa, tak, bo to będzie nowa nazwa, zachęcamy do kontaktu, bo zbieramy grupę wsparcia, a będzie to zupełnie nowa formuła już. A wracając do mentoringu, Kasper, czy Ty byś był otwarty na bycie mentorem dla kogoś? Bo ktoś się do Ciebie teraz zgłosił
Oczywiście,
po tym
że tak.
odcinku.
W sensie na tyle, na ile jestem w stanie. Wydaje mi się, że nawet ludzie, którzy się nie zgłaszają do mnie, to że tak staram się ich dokręcić w różne strony. Bo też nie myślę o tym jako o zawodzie albo o jakiejś, nie wiem, czynności, którą trzeba pielęgnować specjalnie. Chodzi o to, żeby osoby zainteresowane dostarczać im pożywki na to, żeby się rozwijały jakoś. A że akurat, nie wiem, przeczytałem 10 książek, to mogę wybrać jedną, która była najfajniejsza i komuś powiedzieć.
Też to nie czytasz, Kacper. Jak to się stało?
O-o.
Wydało się. To ja powiem, że ja też jestem otwarta. To znaczy, ja mam teraz 3 osoby, które prowadzę w takim formacie. I wydaje mi się, że jeżeli jeszcze ktoś byłby zainteresowany, to po prostu do mnie napiszcie, bo to jest strasznie fajna rzecz. I przede wszystkim ten mentoring ma polegać na wymianie doświadczeń. Więc bardzo fajnie to Wojtek opisał, o co chodzi. I myślę, że więcej osób powinno się angażować i warto może nawet sobie zmieniać mentorów od czasu
Oczywiście,
do czasu,
że
żeby
tak.
zobaczyć różne punkty widzenia.
Sugerowałbym, aby nie przywiązywać się specjalnie do jednej osoby, bo nie chodzi o to, żeby kopiować swoje jakieś przekonania, tylko żeby poszukiwać różnych rozwiązań na problem. Jakby projektant ma za zadanie rozwiązywać problemy, których nie da się przepuścić przez algorytm. I to o to chodzi. Nie o to, żeby wypracować jakąś metodę, tak jak na przykład krytyka design sprintu jest taka, że nie można wszystkiego design sprintem zrobić. Pewnie i można, ale trzeba mieć człowieka w tym design sprincie, który jest w stanie zmienić podejście, albo coś zrobić inaczej, albo zainspirować się czymś innym, albo zadać sobie jakieś inne pytanie. I to ten człowiek jest tą wartością, a nie metoda pracy. W sensie. I ja bym chciał, żeby ludzie też tak myśleli o tym, co robią, że to nie jest odtwórcze podejście do to ja zrobię teraz aplikację, więc robię ją tak jak lider na rynku, tylko jaki rozwiązujesz problem, dlaczego rozwiązujesz problem, co zmieni się po tym, jak dostarczysz te rozwiązania. Sorry, zeszliśmy trochę z raportu.
Nie zeszliśmy z raportu, wręcz odwrotnie. Przypomniało mi to drugą część tego raportu, która mnie bardzo, bardzo zainteresowała, a konkretnie dotyczącą warsztatu pracy designera. To jest bardzo ciekawe. My cały czas mówimy o tej istotności badań, o schodzeniu do tego poziomu wiedzy latentnej, do takich głębokich, nieujawnionych potrzeb. Okazuje się, że designerzy w praktyce tego nie robią.
Mówisz teraz o researchu?
Mówię o researchu i mówię o metodach, które wykorzystują i takim wniosku bardzo niepokojącym dla mnie, że opieramy się głównie na informacjach z poziomu wiedzy jawnej, bo to jest coś, co robi biznes.
Tak? Ankiety.
Ankiety, biznes, marketing, jakby oni sobie z tym zawsze radzili dosyć dobrze.
Tak.
Czyli kliencie, powiedz mi, czego chcesz, a ja ci to dostarczę.
Kolejne doskonałe nawiązanie do prezentacji Igora Szarlatanie i UX-u, w którym on właśnie zadaje to pytanie. Jeżeli przychodzisz do firmy i robisz to, co robił analityk albo biznes, to dlaczego jesteś projektantem w tej firmie?
I to jest bardzo ciekawe w ogóle w kontekście wielu elementów w tym raporcie, również tego, jakich narzędzi projektanci używają, na co spędzają czas, że największej części to jest makietowanie, najczęściej podejmowaną aktywnością jest makietowanie. Podczas gdy wydaje mi się, że naszą unikalną wartością jako UX-ów, i to niezależnie czy jesteś badaczem, czy jesteś interaction designerem, czy jesteś UX writerem, nieistotne, ale naszą największą wartością jest umiejętność zrozumienia ukrytych pragnień, albo dążenia do zrozumienia ukrytych pragnień.
Zaobserwowanie. Nieuświadomionych działań.
Ukryte pragnienia. Czy słyszysz, jak to brzmi?
Tak.
Od razu bardziej się chce być UX-em, nie? Następnym razem, jak moja babcia mnie zapyta, czym ty się zajmujesz w życiu, kochanie, to ja powiem, babciu, ja odkrywam ukryte pragnienia. Wow.
Marzy mi się taka sala badawcza, która wygląda jak XVI-wieczny salon w jakimś pałacyku i nie obserwujesz przez lustro weneckie, tylko przez takie dziurki w obrazach, jak użytkownicy.
O nie. I oglądam właśnie Sex Education na Netflixie.
Bardzo dobry serial. W sensie...
Mam mieszane zdania,
ale... lepsze i gorsze elementy. Te elementy, które są lepsze, są bardzo dobre.
Tak, ale od razu mi się skojarzyła ta relacja terapeuty z pacjentem. Mhm. I to też jest w ogóle ciekawy temat, warty rozważenia, na ile my jako projektanci powinniśmy w taką rolę terapeuty wobec organizacji wchodzić.
O Jezus. Zawsze.
Bo to jest ta część ewangelizacji i to jest też bardzo duża bolączka, która w tym raporcie wyszła, to znaczy projektanci jako najgorszą stronę swojego zawodu dostrzegają to, że organizacje są niedojrzałe, że ich nie rozumieją,
tak.
Mają za mały wpływ.
Ja bym chciał to zrobić taki statement. Jeżeli jesteś UX-owcem i wchodzisz do organizacji, która nie ma struktury chapteru, nie wiem, nazwijmy to jako struktury UX-owej już zakorzenionej, na przykład w Roszu powiedziałbym, że jest zakorzeniona struktura UX-owa. Jest ich tam dużo, mają metody pracy, opowiadają o tym, co robią i tak dalej. Jeżeli wchodzisz do nowego zespołu i nie poświęcisz 20% swojego czasu przynajmniej na to, żeby opowiedzieć, czym dokładnie się zajmujesz, jakich wyników twojej pracy można oczekiwać, dlaczego to jest wartościowe dla firmy oraz dla poszczególnych działów, dla poszczególnych ludzi, którzy z tobą współpracują, nie wytłumaczysz, dlaczego warto robić badania, to potem to możesz to założyć, że za rok to wszystko wróci do ciebie w bardzo nieprzyjemnej atmosferze, pojawią się niewygodne pytania i tak dalej.
Tak, masz takie doświadczenia, Kacper?
Moim zdaniem ewangelizacja, czy tam przynajmniej wytłumaczenie, o co chodzi, to jest podstawa pracy projektanta i bez takiego, tak licząc troszeczkę na to, że wszyscy trochę, tak jak ktoś przychodzi, robi robotę, przekazuje raport dan, my nie mamy takiej, nie ma po prostu opcji. I robimy robotę tak łatwą do skrytykowania, ponieważ jest wiele rozwiązań. Dlaczego akurat to, które zaproponujesz, ma być słuszne? Jesteśmy wystawieni na ostrzał ze wszystkich możliwych stron i musimy budować sobie taką podstawę, zrozumienie, chęć współpracy, a nie robienie makiet. W sensie robienie makiet to jest właśnie najgorsza rzecz, jaką można zrobić. Wydaje mi się.
Zgadzam się.
Trzeba ludzi uświadamiać, proponować im część tej naszej wiedzy, a przynajmniej nasz mindset, żeby rozumieli, z czego wynikają nasze zachowania i decyzje.
Zgadzam się. I wydaje mi się, że ten podział dojrzałości rynku, mówię teraz o tych poziomach specjalistów, czy oni są juniorami, czy seniorami, mhm, w połączeniu z tą wiedzą, czy z tym, tą częścią raportu o tym, jakich narzędzi używają i jaką wiedzą tak naprawdę się posługują, czyli świadczy o tym, właściwie to koreluje, taka jest moja hipoteza ze sobą, to znaczy tak naprawdę doświadczenie, jeżeli chodzi o lata, jest niewielkie, patrząc na skalę branży. Większość osób jest mało doświadczona, to znaczy ich doświadczenie jest może 5-6, już nie pamiętam, jaka tam jest dokładnie liczba, ale relatywnie powiedzmy mniejsze, gdzie oczekiwania tego, co oni będą wykonywać, są bardzo wysokie, bo są zatrudnieni jako seniorzy.
Dostają
kupę hajsu. Bardzo dobrze, że dostają kupę hajsu. To wszyscy powinni dostać kupę hajsu.
Nie, no, ale też z tym, ile dostajesz pieniędzy, i to też oczekiwania, jak to, co robisz, wpłynie na, wiesz,
oczywiście,
działanie firmy.
Ale teraz popatrz, oczekuje się od nich wydobywania, znaczy może nie, że się oczekuje, bo właśnie to jest jeszcze problem trzeci firm, ale powiedzmy, że firmy oczekują, że projektant UX rozwiąże wszystkie ich problemy, że wniesie magię. Mhm. Ta magia nie bierze się ze zbierania wiedzy deklaratywnej i tego, co można się dowiedzieć wprost, tak jak explicite, tylko ta magia bierze się właśnie ze zbierania tej wiedzy głębokiej, docierania do tych ukrytych potrzeb, ukrytych pragnień. Natomiast żeby do nich dotrzeć, to trzeba mieć naprawdę bardzo wyrafinowany warsztat badawczy, trzeba mieć bardzo duże doświadczenie w rozumieniu, co jest deklaratywne, a co jest niedeklaratywne i jak interpretować pewne zachowania, jak łączyć wiadomości ilościowe z jakościowymi i obserwacje, to naprawdę nie jest łatwe. Natomiast większość z projektantów po prostu nie miała czasu nauczyć się tego wszystkiego, bo zbyt krótko jest na rynku, żeby takie wyrafinowane techniki mieć okazję zastosować więcej niż raz. Przy czym tak, to jest drogie, nie musi być drogie, ale często jest drogie, szczególnie jeśli robimy to po raz pierwszy, bo popełniamy dużo błędów. W związku z czym firmy się nie decydują na robienie takich eksperymentalnych rzeczy, bo nie widzą w tym zwrotu z inwestycji. Więc powiedziałabym, ogólna patologia rynku wynika z troszeczkę wciąż mocnego nastawienia na zyski i szybkie takie quick winy, szybkie zwroty. A z drugiej strony te szybkie zwroty są możliwe, jeżeli mamy ludzi super doświadczonych, którzy mieli okazję już gdzieś przepróbować te bardzo eksperymentalne techniki i wiedzą, co się sprawdzi, a co się nie sprawdzi. A tych ludzi nam brakuje.
Amen.
Nie, może to jest zbyt śmiała hipoteza, nie wiem, Kazuj, nie co wiem. Ty tym sądzisz, bo dla mnie to tak się zbiera w jeden obraz.
Wydaje mi się, że dużo ludzi unika researchu, nawet jeżeli go liznęli, bo kurczę, no research jest też nieskomplikowany, w sensie samo przygotowanie dobrego badania. Przeprowadzenie badania akurat powiedziałbym, że przy dobrym scenariuszu i jeżeli się już widziało, że ktoś coś zrobił, to przeprowadzenie tego badania jest w miarę okej. Zebranie wniosków z tego badania.
Analiza prawidłowa danych.
Analiza tych danych. To już jest jakby więcej doświadczenia trzeba zebrać. A bardzo często ludzie wchodząc do UX-u w ogóle nie mają tej możliwości. Ja bardzo się cieszę, że byłem w Roche'u przez rok, bo tam w zasadzie głównie robiłem research plus jakieś tam makietki. I te makietki nie dały mi aż tyle, co zrozumienie, jak skomplikowany może być cały proces pozyskiwania tych wniosków i badań i opracowywania ich, i jak czasochłonne to jest, i jak mentalnie trudne to jest. I nie dziwię się, że ludzie nie chcą tego robić. Nie dziwię się, że firma jakby nie widzi wartości bardzo często, jeżeli się im nie wytłumaczy właśnie, na czym polega ta wartość, dlaczego z tego rezygnują. Natomiast to bez tego nie ma UX designu. Design hipotetyczny.
To też jest jakąś metodyką, tak? Można podchodzić do, nie tylko robić badania eksploracyjne. Rozumiem, tak, że można się oprzeć w pewnych okazjach na badaniach walidacyjnych, czy ewaluacyjnych, jak to chyba tak nazwali autorzy. I to powiedziałabym, wszystko jest okej, okay, tylko trzeba wiedzieć co i kiedy i to jest trudne.
I na czym musimy kończyć?
Tak, my musimy kończyć, a ja muszę się iść dać znowu pokłuć. To jest straszne.
Joanna, słuchaj, ten raport, myślę, powinien się przebijać po prostu przez cały rok. Może będziemy wracać do jakichś jego aspektów. Jest szalenie ciekawy.
Zachęcam wszystkich, którzy jeszcze nie mieli okazji go zobaczyć.
Chyba już wszyscy przeczytali.
A wyobraź sobie, że jeszcze udało mi się spotkać kilka osób, porozmawiać, które były zaskoczone. Co? Nie, kiedy?
Joanna, więc czy cały twój zespół przeczytał już raport?
Absolutnie. Więc User Experience i Product Design w Polsce 2018. Pod takim hasłem sobie googlajcie, szukajcie. Raport jest dostępny bezpłatnie dzięki szczodrości i pracy trojga aut.
Chociaż nie zdziwię się, jak wkrótce będzie płatny na przykład.
Byłabym gotowa za niego zapłacić.
W sensie podejrzewam, że wersja okrojona, 10 slajdów, podsumowanie wniosków dostępne za free i raport szczegółowy za grube miliony tylko dla korporacji, które na to stać.
Rozumiem, ale największą wartość moim zdaniem ten raport wnosi dla osób, które zaczynają, żeby rozpoznać. Pokazywałam studentom. Czy nie wiem, czy paradoksalnie, ale pokazywałam studentom ten raport, zachęcałam ich, żeby sobie to przeczytali, się zapoznali. Pierwszy raz w ogóle o tym słyszeli, więc to też jest ciekawe, ale trzeba szerzyć wiedzę i powiększać grono odbiorców. I oni byli jakby zaszokowani tym, jak bardzo ich obraz tego, co robi UX i jak wygląda ten obraz zawodu w Polsce, jest inny od tego, co pokazuje ten raport. Więc dziękuję wam, autorzy, za obalanie mitów.
Man, a co o tym, co oni sobie wyobrażają? Ja z tą pogadam po nagraniu.
Dobrze. Może zrobimy z tego osobne nagranie komediowe.
Ponieważ musisz iść wciągać glukozę, to dziękujemy wszystkim bardzo za uwagę. Coraz więcej osób słucha produktowania, co nas bardzo cieszy, ale nikt nie wysyła do nas kontrowersyjnych pytań, ani wniosków z tego, co usłyszeli, więc...
Wszystkie są bardzo miłe, jakby proszę o więcej kontrowersyjnych.
Więc zapraszam do częstszego kontaktu. Znaleźć nas można oczywiście na Facebookach, YouTubach. Joanna, w tym tygodniu reszta podcastów wyląduje na YouTube.
Wow, super.
Więc może to jeszcze, nie wiem, zachęci ludzi do interakcji, bo tam akurat można komentować. Więc to tyle. Ciebie jak zwykle można znaleźć na LinkedInie pod nazwiskiem Joanna Zabawa Kalinowska oraz na innych
na
platformach
Facebooku
społecznych.
Chyba łatwiej.
Oraz w grupie UI UX na Slacku oraz pewnie w jakichś grupach projektowania słowem na Facebooku. Ale niektóre z tych grup są tajne. Tylko dla, tylko dla specjalnych, wyróżnionych osób.
Akurat. Dobra, kończmy już.
Kończmy już.